Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszej trzeciej katechezie dotyczącej listu do Koryntian. Idziemy powoli, ale cały czas do przodu, bo jesteśmy już na trzecim rozdziale, także całkiem nieźle. Później jeszcze trochę przyspieszymy, ale nie jest źle, myślałem, że będzie wolniej. List do Koryntian, patrz ile ma rozdziałów, 16, także do zimy skończymy. Szkic, no to wiadomo, prawda? Są podziały w Koryncie, Paweł analizuje sytuację i podaje lekarstwo, czyli te podziały, czyli jedność we wspólnocie, która powinna być, musi być, bo przecież Chrystus jest niepodzielony, a my jesteśmy ciałem Chrystusa. Takie drogi prowadzące do jedności to pierwsza, uczenie się mądrości krzyża, poszukiwanie tej mądrości krzyża, żeby nie być pysznym. Druga, jedność to efekt dojrzałości w wierze, otwarcia się na Ducha Świętego. I na tym żeśmy skończyli ostatnio, bo mówiliśmy sobie, że w trzecim rozdziale święty Paweł mówi, że musi przemawiać do Koryntian jak do niemowląt w Chrystusie, gdyż ciągle są jeszcze cieleśni, zakładając, że dawno już powinni przekroczyć ten stan. A czemu są cieleśni? Bo jest między nimi zawiść i niezgoda. I to są rzeczy, które pokazują, że Koryntianie są cieleśni i postępują tylko po ludzku. Co jest jeszcze postępowaniem według ciała? To jest czwarty werset. Skoro jeden mówi, ja jestem Pawła, a drugi ja Apollosa, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Czyli powoływanie się na ludzi, przynależność do nich jest też oznaką tej cielesności. I na tym żeśmy zakończyli w zeszłym tygodniu, a więc kolejna droga, tak jak powiedziałem, jedność to poszukiwanie tej dojrzałości, głębokiej dojrzałości i stania się człowiekiem duchowym, a nie cieleśnym. Bo ci ludzie cielesni mogą być dobrzy, ale są zamknięci na Boga, gdyż nie mają w sobie ducha. A drudzy duchowi, otwarci, mają ducha. I tego ducha trzeba poszukiwać i za nim iść. I nim tak jakby się kierować w życiu. I dalej w piątym wersecie święty Paweł mówi o trzeciej drodze. I ta trzecia droga jest wyzwaniem dla przywódców Kościoła. Gdyż jedność jest to wyzwanie dla liderów wspólnot tych, czyli konkretnie mówiąc dla Pawła, Apollosa, Kefasa i tych wszystkich, którzy pełnią rolę ewangelizatorów. I to jest kolejna droga, która ma prowadzić do jedności. Oni muszą tak pokierować tymi ludźmi, którzy są im powierzeni, żeby w nich nie było zawiści i rywalizacji, tylko żeby oni wzajemnie dopełniali się. Tak jak poszczególne grupy, załóżmy u nas w kościele się dopełniają. Są dzieci, są dorośli, jest jakaś i tak dalej, to wszystko się dopełnia i tworzy jedną wspaniałą wspólnotę parafialną. I teraz proszę zobaczyć, na co się powołuje święty Paweł. Kimże jest Apollos albo kim Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Trzeci rozdział, piąty werset. Święty Paweł bardzo mocno pokazuje sens posłannictwa liderów. Oni są tylko sługami. Bo czasami może być tak, że lider związuje ze sobą. A tutaj święty Paweł mówi, że ci liderzy, którzy głoszą Ewangelię, spełniają po prostu swoje zadanie. To jest ich powołanie, tak jak każdy ma jakieś tam powołanie. Oni spełniają to swoje powołanie i są sługami. Tutaj po grecku mamy użyte słowo diakonoi. Diakonoi to ten, który służy, ten, który jest po prostu diakonem. I teraz o czym mówi w szóstym wersecie? Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa. Tylko ten, który daje wzrost, Pan Bóg. Bez Boga praca misyjna nie ma sensu. I święty Paweł używa tutaj takich rolnych porównań, prawda? Jeden sieje, drugi podlewa, ale Pan Bóg daje wzrost. Co z tego, że byłyby najpiękniejsze struktury, że wszystko by było najwspanialsze, gdyby nie było wzrostu. Tak jak na polu. Co z tego, żeby było ziarno, co z tego, żeby było podlewanie? Jakby nie było wzrostu, nic by z tego nie było. I to przypomina ludziom, że nie mają się związywać z liderami. Oni są tylko sługami, spełniają swoje zadanie i idą dalej. To Pan Bóg jest tym, który posługuje się ludźmi i On poprzez posługę tych ludzi daje wzrost. Ten, który sieje i ten, który podlewa, stanowią jedno. Każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. A więc praca poszczególnych głosicieli jest współpracą z Panem Bogiem, który powoduje wzrost. I w kolejnych wersetach święty Paweł pokaże sens tych wersetów, które opisuje, jakie jest powołanie liderów, że ci liderzy, tak jak powiedziałem, nie mogą zawładnąć tymi ludźmi, że nie mogą ich zawłaszczyć, bo oni należą do Pana Boga. I w tych kolejnych wersetach Paweł posługuje się wizją budowli, ponieważ, tak jak zakończyliśmy sobie przed chwilą, według danej mi łaski, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament. A więc ta podstawa. Ktoś inny zaś wznosi budynek, niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tutaj możemy odwołać się do słów z Ewangelii świętego Mateusza, gdzie Jezus, pytając Piotra o to, kim on jest, mówi, że Piotr jest skałą. Kiedy Jezus odpowiada, ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, a ty jesteś Piotr, opoka, skała, na której zbuduję mój Kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. To samo porównanie do budowli mamy w liście do Efezjan w 2 rozdziale, 20-22 werset. Święty Paweł w tym liście do Efezjan mówi tak. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. A więc zobaczmy, święty Paweł mówi tak. Chrystus jest istotą, jest tym węgłem. Jest podstawą. Bez Niego właściwie każda budowla będzie jak dom zbudowany na piasku. Owszem, on może będzie miał jakiś kształt, na chwilę będzie można tam się zatrzymać, ale przyjdzie poważniejszy jakiś, nie wiem, jakiś burza, deszcz czy cokolwiek innego i automatycznie to wszystko się wali. Dlatego Paweł mówi tak, Chrystus jest podstawą, jest kamieniem węgielnym. Później są apostołowie i dopiero później ta budowla rośnie. I tu się też Paweł powołuje, że ja jestem tym, który położył fundament, ktoś inny wznosi budynek, ale podstawą jest Chrystus. I do tego zawsze trzeba się odwoływać. I można powiedzieć, że tutaj Paweł wskazuje, że jedność jest też owocem powrotu do źródeł, przypomnienia sobie tego, co najważniejsze. Kiedy popatrzymy na historię Kościoła, to zobaczymy, że my też bardzo często odchodzimy od istoty i się zajmujemy sprawami drugorzędnymi. I teraz to, co mówił Sobór Watykański II, bardzo potrzebny jest powrót do źródeł, do zobaczenia, jak wyglądał Kościół w czasach apostolskich, co mówił Chrystus. Bo czasami w ciągu wieków tyle narośnie różnych interpretacji, różnych kłótni, różnych problemów, że człowiek właściwie tak jakby ślizga się po powierzchni. I teraz Paweł mówi, że jedność można osiągnąć poprzez powrót do źródeł. Poprzez powrót do tych fundamentów. Fundamentem jest Chrystus, apostołowie, święty Paweł, który też jest apostołem. I tutaj będzie, to jest podstawą powrotu do jedności. I teraz mówi tutaj Paweł, zwracając się do liderów, czyli do tych przełożonych Kościoła. I tak, jak ktoś na tym fundamencie buduje, ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego. Odsłoni je dzień Pański. Okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Możemy popatrzeć na ten przykład, to jest 12 werset 3 rozdziału, że Paweł pokazuje tak jakby 6 rodzajów materiałów. 3 rodzaje to są materiały niepalne, a kolejne 3 to są łatwopalne, czyli złoto, srebro i drogie kamienie, albo drzewo, trawa i słoma. Ponieważ, tak jakby Paweł porównuje działanie liderów i ich przepowiadanie do tego, co przyniesie to ich przepowiadanie. I teraz tak jakby to przepowiadanie nie przynosi tylko jakiegoś chwilowego skutku. Tak naprawdę działalność każdego z liderów okaże się i owoce tej działalności okaże się, kiedy przyjdzie Dzień Pański. A więc to Pan Bóg, który zna serce człowieka i zna zamysły tego serca, tak naprawdę osądzi, kiedy przyjdzie jego dzień. I albo to spłonie, tak jak płonie trawa, tak jak płonie drzewo, czy tak jak płonie słoma, albo tak jak złoto, srebro i drogie kamienie, to przetrwa. I tak mówi święty Paweł. To będzie dopiero tak jakby nagroda dana temu, który głosi. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę. Ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. Sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. A więc sąd Boży pokaże wartość działań ewangelizacyjnych i ten, którego to działanie tak jakby przetrwa, pójdzie do nieba, a ten, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. I teraz tutaj mamy takie zdanie, to jest 15 werset, sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. I to zdanie jest jednym z argumentów uznawanych za istnieniem czyśćca. Pismo Święte o czyśćcu wiele nie mówi. Oczywiście w czasach Pana Jezusa w judaizmie był obecny ten nurt, prawda, tego, że dusze po śmierci no, jakoś egzystują w sensie takim, że no, ci, którzy jeszcze nie zasłużyli na zbawienie, gdzieś tam egzystują i tą swoją karę jakoś tam w pewien sposób pokuty dokonują. Ale w Piśmie Świętym, czyli to było obecne i Chrystus się temu nie przeciwstawiał, także w pewnym sensie też można powiedzieć nie zaprzeczał temu, ale to jest jeden z głównych fragmentów, które o tym świadczą. Mamy w Księdze Machabejskiej, ja tu może podam dokładny rozdział, tak sobie pomyślałem, że się zbliża uroczystość wszystkich świętych, święto zmarłych, to warto tą naukę o czyśćcu przypomnieć. Ponieważ tutaj mamy aluzję do tego procesu oczyszczenia przed pełnym zjednoczeniem z Panem Bogiem. Mamy to opisane w Starym Testamencie, w drugiej Księdze Machabejskiej, 12 rozdział, 45 werset. Tam Juda Machabeusz, który był dowódcą powstania, kazał posłać do świątyni ofiarę za zmarłych żołnierzy, przy których znaleziono rzeczy, które oni ukradli, zabrali. Ponieważ w Starym Testamencie było takie prawo, że jak jakieś, nie wiem, Izrael wygrywał jakąś bitwę, to nie mogli zabierać łupów, które były rzeczami składanymi obcym bożkom. Oni po prostu, jeżeli walczyli z narodami pogańskimi, musieli cały ich dobytek zniszczyć. I kilku żołnierzy Judy Machabeusza zabrali sobie takie rzeczy i wtedy przy nich znaleziono to. Oni już nie żyli. Znaleziono przy nich coś, co było grzechem. I teraz Juda kazał posłać ofiarę i kazał się modlić za tych zmarłych. A więc po co? No po to, bo uznawał, że ta modlitwa im pomoże. Dalej, mamy podobny fragment w 15 rozdziale listu do Koryntian. To jest 29 werset i 30, gdzie był praktykowany chrzest za zmarłych. A więc przyjmowano chrzest za kogoś zmarłego. Skoro ktoś umarł, no to po co mu? Po to mu, potrzebny mu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się wierzy, że ten człowiek, że można coś za niego ofiarować, prawda? Że ten człowiek nie jest potępiony. Że może jeszcze nie jest w niebie, ale ta modlitwa, czyli taka pierwotna forma modlitwy za zmarłych, może mu pomóc. Dalej, tak samo mamy w Ewangelii świętego Mateusza, 13 rozdział, 42 werset. I mamy tu napisane w ten sposób, że i wrzucą ich w piec rozpalony, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Aha, tu mamy: Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości. I wrzucą ich w piec rozpalony, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czemu sobie to wypisałem? Nie wiem. W każdym razie wraz z tym fragmentem o przejściu i ocaleniu, lecz tak jakby przez ogień, to są fragmenty, które mówią o czyśćcu w Piśmie Świętym, na których później zbudowano całą teologię dotyczącą tego stanu pośredniego, że ktoś, kto umiera, a nie odpokutował wszystkich grzechów, ma te szanse jeszcze w czyśćcu, zanim dojdzie do pełnego zjednoczenia. Oczywiście ten ogień jest tutaj umowny, bo tu nie chodzi o ogień fizyczny, tak jak sobie wyobrażamy czasami, czy jak przedstawiają różne obrazy, ten czyściec czy piekło, że jest ogień fizyczny. To jest ogień tęsknoty za Panem Bogiem. Człowiek, kiedy sobie zaczyna zdawać sprawę z tego, jak wspaniały jest Pan Bóg i że On jest oddzielony od Boga poprzez swoje własne czyny i wybory życiowe, ze swojej własnej winy, możemy powiedzieć, po prostu zaczyna cierpieć z tęsknoty. I to jest ten ogień, przez który człowiek musi przejść, żeby wejść do nieba, odpokutować to. I Paweł to mówi do liderów, że wy okażecie się, jacy jesteście, dopiero na końcu, prawda? I to nie jest ważne, kto co zbudował, tylko czyje dzieło przetrwa. I Pan Bóg to osądzi i rozsądzi. I teraz Paweł przechodzi do kolejnego tak jakby wątku w tym kontekście. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? I tutaj święty Paweł mówi, posługując się takim słowem naos. Naos odnośnie do świątyni to nie jest świątynia jako budynek, ale naos to jest samo centrum świątyni. W kultach pogańskich było coś takiego, że to naos to było, się przechodziło przez taką, chociażby w Karnaku, w Egipcie widać, gdzie wchodzi się na dziedziniec, później się wchodzi przez kolumnadę i jest jedno takie pomieszczenie, gdzie był posąg bóstwa. W świątyni jerozolimskiej wyglądało to inaczej. Tam były, tak jak żeśmy sobie w zeszłym roku omawiali, dziedzińce poszczególne. Najpierw największy dziedziniec pogan. Później, tak jakby, ponieważ Izraelici mówili tak, że świątynia to jest w niebie, tam jest Pan Bóg, ale ona ma swoje odwzorowanie na ziemi. Ta świątynia niebieska, czyli ta obecność Pana Boga Szekina, ma swoje odwzorowanie na ziemi. Dlatego Pan Bóg może być jednocześnie w niebie i na ziemi wysłuchiwać też wołania ludzi. I dlatego tak jakby symbolicznie to pokazuje stopnie, które prowadzą z dziedzińca na dziedziniec. Tak jakby ta świątynia się wznosi o kolejne stopnie. Jest dziedziniec kobiet, później dziedziniec Izraelitów, dziedziniec kapłanów i tam jest właściwa ta świątynia, już zabudowana, budynek, który nazywa się Miejsce Święte Świętych, gdzie przed niewolą babilońską była tablica dekalogu. I tam była to miejsce święte, gdzie kapłan wchodził raz w roku, składał ofiarę i wypowiadał imię Boga Jahwe w dzień Jom Kippur. A więc święty Paweł mówi, że to wy jesteście tym świętym świętych. Czyli, że Bóg nie mieszka w kamieniach, ale Bóg mieszka w swoim ludzie. Zobaczmy, jaka odwaga w świętym Pawle i tak jakby jaka intuicja, że oto teraz, skoro Chrystus jest Bogiem, czyli że Pan Bóg stał się człowiekiem, to On zamieszkał między nami i poprzez Ducha Świętego ludzie, chrześcijanie, gmina staje się siedzibą Pana Boga. Czyli zobaczmy, tak jakby jak Paweł stawia bardzo wysoko wymagania. Wy nie możecie się kłócić, nie możecie się dzielić. Liderzy nie mogą prowadzić was do podziału, a wy nie możecie się z nimi związywać, bo wy jesteście świątynią Boga. Bo wy jesteście świątynią Boga. I teraz co się dzieje? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynią Boga, świątynia Boga bowiem jest święta, a wy nią jesteście. Czyli popatrzmy, tak jakby każde uderzenie w świętość wspólnoty Kościoła jest niszczeniem świątyni Bożej. A więc jeżeli są podziały, jeżeli są liderzy, którzy rozszarpują tą świątynię, to jest uderzenie w świętość Pana Boga, a świętość Boża jest nienaruszalna. Jeżeli ktoś porwie się na świętość Pana Boga, tego zniszczy Bóg. Czy tego zniszczy, można to powiedzieć po prostu prosto, konsekwencja tego świętokradztwa, prawda? Bo odpowiedzią na świętokradztwo jest po prostu odłączenie się od Pana Boga, czyli jest nicość i zniszczenie. I teraz święty Paweł znowu wraca do tematu krzyża, do tematu pychy i mówi bardzo konkretnie: nie łudźcie się. I to jest 18 werset. Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś z was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: on udaremnia zamysły przebiegłych. Lub także: wie Pan, że próżne są zamysły mędrców. Tutaj Paweł wraca do tego, co mówił na początku, o tej mądrości krzyża, że to jest prawdziwa mądrość i to prowadzi do Pana Boga. I tutaj w tym momencie odnosi to do przywódców, do przywódców, w tym sensie liderów, prawda? Do tych przełożonych wspólnot. Bo to jest tak, że ktoś mówi, ludzie idą za nim i on może popaść w pychę. I dlatego mówi: nie łudźcie się. Ta mądrość to jest głupstwem u Pana Boga. Za nią nie będziecie mieli zapłaty, kiedy przyjdzie Dzień Pański. Za nią będziecie mieli tylko ogień. Bo Pan mówi, że próżne są zamysły mędrców. I teraz 21 werset. Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze. Czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe. Wszystko jest wasze. Wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. Osoba lidera powinna zawsze wskazywać na Chrystusa, a chrześcijanin powinien się starać o swoją własną świętość, a nie tylko o przynależność do czegoś, bo wszystko jest Pana Boga. I Paweł w ten sposób konkluduje tą rolę liderów, czyli chodzi o to, żeby oni byli dojrzali, a ludzie, żeby owszem, korzystali z ich posługi, ale cały czas wpatrywali się w Chrystusa. A więc to mamy trzecią drogę i rozpoczynamy teraz czwarty rozdział, wersety 1-21. I tutaj z kolei jest wyzwanie dla duszpasterzy. Tu mamy tych liderów, którzy chcieli, którzy przynieśli Ewangelię, a teraz można powiedzieć, że kolejną drogą, która prowadzi do jedności, jest dojrzałość duszpasterzy. I mamy tezę w pierwszym wersecie. Niech więc uważają was ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A więc to jest to, co za chwilę się pojawi. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Każdy otrzymuje dar od Boga i ma ten dar tak powiększyć i tak się nim dzielić, żeby spełnić Boży zamysł. A więc skoro ktoś przekazuje tylko to, co otrzymał, to jest tylko szafarzem, a więc jest sługą, a więc czym ma się chlubić? Prawda? To tak jakby, nie wiem, jakieś było gospodarstwo i ten gospodarz wynajął sługi i oni by przygotowali kolację i później by się chlubili do tych i mówili do tych, którzy byli zaproszeni: o, zobaczcie, przyszliście do nas na kolację, to my was zaprosiliśmy. No bzdura, prawda? Oni tylko przygotowali, za co mieli zapłacone, a zapraszał gospodarz. A więc duszpasterze są tylko szafarzami, a od szafarzy, to jest drugi werset, już tutaj żąda się, aby każdy z nich był wierny. I to wierny Panu Bogu oczywiście. To jest pierwsza cecha. Czyli można powiedzieć, że pierwszą cechą duszpasterza powinna być wierność. Ja to też mówię w pewnym sensie do siebie przede wszystkim, prawda? Bo jestem duszpasterzem. Ale święty Paweł mówi bardzo konkretnie: wierność. Od szafarzy żąda się, żeby był wierny. Skoro Pan go posyła, no to co? On ma spełnić to, czego żąda jego Pan. Bez żadnej filozofii. I teraz trzeci werset. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będąc osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. I tutaj wracamy do tego, co Paweł mówił w trzecim rozdziale. To Pan Bóg zna serce człowieka. I tak jakby tu chodzi o to, że jedni zarzucają Pawłowi to, drudzy tamto. To jest tak. Mi się przypomina taka bliskowschodnia historyjka, że szedł mąż, żona i mieli osiołka i gdzieś wyruszali w podróż. No i ten, nie, ojciec, syn i osiołek, to ta historia, ojciec, syn i osiołek. No i ten ojciec posadził syna na osiołka i go prowadzi. I tak przechodzą jedni ludzie i mówią tak, no jak on wychowuje tego chłopca? To on, ojciec, idzie pieszo, a tu chłopaczek, który ma mnóstwo siły, mógłby iść, to on jedzie na osiołku, jak on go wychowa? No dobra, ojciec mówi, to sam wsiadł na osła, synek go prowadzi, idą następni ludzie, jakaś grupa ludzi i mówią tak, co za nieludzki ten ojciec, tutaj maluch taki idzie i się męczy, a on sobie wygodnie na osiołku jedzie. No ojciec mówi, może mają rację. No to we dwoje wsiedli na tego osiołku i tak jadą na tym osiołku, a kolejna grupa ludzi mówi, co za bezdusznik, tego osła zarżną, no idą we dwóch na tym osiołku, przecież ten osiołek się załamie. Nie? I to tak jest w życiu, prawda? Jedni tak, drudzy tak, zawsze tak jest. I święty Paweł mówi, że moje tak jakby głoszenie Ewangelii nie zależy od osądu tych czy tamtych. Nie? To Chrystus mnie sądzi. I tutaj też Paweł nawiązuje do tego, co mówiliśmy tydzień temu, o sumieniu ludzkim, prawda? Że sumienie mi wprawdzie nie wyrzuca niczego, ale jest jeszcze ta ostateczna instancja Chrystus. Nie? Tu jest ten indywidualizm, że człowiek za swoje działania, w tym kontekście działania ewangelizacyjne, odpowie przed Panem Bogiem. I to on jest jego sędzią, bo on zna serce. Tu jest cały sens tego, że ludzie sądzą po tym, co widzą, prawda? A to tak jak nasza pani tutaj, pani Tereska mówiła, dzisiaj rano przyszedłem na okienku do domu, na chwilę sobie przyszedłem na jakąś kawkę i akurat pani Teresa siedziała i piła kawę. I mówi tak, jak człowiek pracuje, robi, to nikt nie widzi. A jak sobie tylko na chwilę usiądzie i kawę wypije, to zaraz wszyscy wchodzą i wszyscy widzą. Nie? No i człowiek rzeczywiście sądzi po tym, co widzi. A Pan Bóg zna serce człowieka i wie, co ten człowiek zrobił, czego nie zrobił, jakie ma możliwości i ile z siebie dał, robiąc to czy tamto, prawda? Bo jeden ma takie możliwości, że działając na 100% zrobi tylko 5% tego, co inny przy 50% swojej wydajności, prawda? To tak jest i to Pan Bóg wie i Pan Bóg to rozsądzi. I teraz Paweł mówi w 5 wersecie, przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. Dlaczego Paweł mówi nie sądźcie przedwcześnie? Dlatego, że sądząc można podciąć skrzydła. Znamy to bardzo często, coś ktoś robi, nie wychodzi. Załóżmy na początku nie wychodzi. I ludzie sądzą, to nie warto, nie opłaca się, on ma złe zamiary, coś tam. I człowiek mówi, skoro mnie i tak tam odżegnali od czci i godności, to ja nie będę tego robił. I podcinają skrzydła, prawda? To jest ten osąd. Skoro człowiek nie zna motywacji, skoro człowiek nie zna zamiarów serc, a sądzi, to bardzo łatwo po prostu zniszczyć i zaprzepaścić wszystko. I dlatego Paweł mówi, nie sądźcie przedwcześnie. To można porównać do słów Ewangelii, kiedy Chrystus mówi, po owocach ich poznacie. Sadzi się, na początku nie ma nic, a później drzewo rośnie i dopiero okaże się, czy ziarno było dobre i czy to było właściwe, wtedy, kiedy przyjdą owoce. Nie? Także warto poczekać też z sądzeniem. I teraz święty Paweł mówi o drugiej cesze duszpasterza. Mówi w ten sposób, 6 werset. Mówiąc to, miałem na myśli bracia mnie samego i Apollosa, ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane. I niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. I 7 werset. Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał? I tu Paweł znowu wraca do pychy. Pycha ludzka jest wynoszeniem się nad innych, a skąd powód do wynoszenia, skoro żeś to otrzymał? No to jest to, co pojawiło się tydzień temu i w 3 rozdziale. Skoro ja otrzymałem, no to nie mogę się tym chlubić, no bo to nie jest moja zasługa. I tu Paweł mówi, cóż masz, czego byś nie otrzymał? I tym zdaniem posługiwał się święty Augustyn. To był argument przeciw pelagianom. Pelagianizm to była taka herezja, to jest 4 wiek po Chrystusie, która mówiła o tym, że można dojść do zbawienia o własnych siłach. Że Pan Bóg nie jest potrzebny, że człowiek starając się może dojść o własnych siłach do zbawienia. Dlaczego to jest herezja? Otóż dlatego, że pelagianizm mówił, że człowiek nie dziedziczy grzechu pierworodnego i może iść do Pana Boga i po prostu osiągnąć go swoim wysiłkiem. Czyli do czego to zmierza? Do tego, że tak naprawdę, Panie Boże, my jesteśmy równi, Ty mi nie jesteś niepotrzebny. Ja starając się, mogę dojść do Ciebie, prawda? Można powiedzieć z pozoru logiczne, przecież mamy się starać w życiu. Oczywiście, mamy się starać, ale zbawienie my przyjmujemy. To jest to, cóż masz, czego byś nie otrzymał? My wszystko otrzymujemy. I w liście do Rzymian, to będziemy, jak Bóg da, może w przyszłym semestrze sobie rozważać, w liście do Rzymian jest powiedziane, że przez łaskę jesteśmy zbawieni. My otrzymaliśmy już tę łaskę. Chrystus umarł na krzyżu, umarł za nas wtedy, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. A więc my zbawienie otrzymaliśmy, to jest łaska. Niczym nie, przez nas nie zasłużono. Tę łaskę Pan Bóg daje człowiekowi, bo go kocha. Nie dlatego, że człowiek sobie zasłużył. I teraz czy człowiek ma przyjąć i siedzieć w fotelu i cieszyć się, że ma łaskę? Nie. Odpowiadając na tę łaskę, człowiek ma starać się dojść do Chrystusa. Ma starać się upodobnić do Chrystusa. To jest odpowiedź na łaskę. Łaska jest pierwsza. I ta łaska wyzwala w człowieku to pragnienie. Panie, Ty mi dajesz łaskę, Ty mnie zbawiasz. A więc ja z miłości do Ciebie w odpowiedzi chcę dać wszystko z siebie, żeby tak jakby stać się na Twój obraz i podobieństwo. Żeby spełnić tę nadzieję, którą we mnie pokładasz, czyli żeby wypełnić Twoje powołanie. I to jest cały sens. I warto o tym pamiętać, bo my czasami zasługujemy, jesteśmy tacy dumni. Panie Boże, zobacz, zrobiłem 13 dobrych uczynków i zmówiłem 12 dziesiątek różańca. Będę zbawiony. Nie, znaczy nie mówię, że nie będziesz zbawiony. Będziesz zbawiony, ale nie przez 13 dobrych uczynków, tylko przez to, że Jezus umarł za Ciebie na krzyżu. Nie? To jest cały sens tego. Modlić się, starać się, oczywiście, ale mając w pamięci to, że my, tak jakby przez nasze modlitwy i staranie, my wyrażamy Panu Bogu dziękczynienie. Nie zasługujemy sobie na coś. Nie? My dziękujemy. Panie, dzięki Ci za tę łaskę. I o tym trzeba pamiętać. A więc cóż masz, czego byś nie utrzymał? A skoro trzymałeś, to czemu się tym chlubisz, prawda? To uczy człowieka pokory, że tak naprawdę jak coś komuś wychodzi, to cieszyć się z tego i dziękować Panu Bogu, ale nie wywyższać się nad innych. Nie wywyższać się, bo skoro coś wychodzi, to znaczy, że to jest łaska, że Pan Bóg mi dał łaskę. Czemu jednemu więcej, drugiemu mniej? Nie wiem. Dowiemy się w niebie. Ale skoro Pan Bóg tak dał jednemu więcej, drugiemu mniej tych talentów, to też jednocześnie dał każdemu inny zakres rozwoju. Skoro ktoś ma więcej, to z więcej będzie rozliczony. Więcej się od niego żąda. Tak jak ta przypowieść, kiedy to mówiłem już o tym w zeszłym roku, że jak Pan jednemu dał jeden, drugiemu dwa, trzeciemu pięć talentów, to kiedy wraca, ten, który miał pięć, przyniósł 10, a ten, który miał dwa, przyniósł 4, a nie 10, prawda? Każdy na własną miarę. Tak więc nie ma co się chlubić, tylko po prostu trzeba tak korzystać z tych darów, dziękując Panu Bogu za nie, żeby jak najwięcej przyniosły owoców. 8 werset. Tak więc już jesteście nasyceni, już opływacie w bogactwa. Zaczęliście królować bez nas. Otóż tak, nawet trzeba, żebyście królowali, byśmy mogli współkrólować z wami. Jest to ironia Pawłowa. Ironia z Koryntian. Paweł mówi, że wy się chlubicie, już zaczęliście królować tak, jakbyście doszli do celu. Już królujecie, już wszystko pięknie, już wszystko macie, jesteście nasyceni, opływacie w bogactwa. Ale jeszcze to nie jest cel. Do celu trzeba przejść przez krzyż. I teraz tutaj, żeby uświadomić Koryntianom, kolejny raz Paweł wraca do krzyża, ponieważ tą kolejną cechą duszpasterzy jest uobecnienie krzyża we własnym życiu. Zaraz zobaczymy jeszcze dokładniej, czym jest ten krzyż. 9 werset. Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom. My głupi dla Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie. My niemocni, wy mocni. Wy doznajecie szacunku, a my wzgardy. Paweł przez ten kontrast pokazuje tak. Wy się chlubicie, wy już jesteście nasyceni, tak jakbyście doszli już do celu. I w tej swojej chlubie i pysze siedzicie i jesteście dumni, mądrzy, wspaniali. A my jesteśmy śmieciami tego świata. Święty Paweł mówi bardzo konkretnie, że apostołowie są widowiskiem, są wyśmiewani, są głupi dla Chrystusa, są niemocni. Są godni wzgardy, tak ludzie ich oceniają. I teraz do czego to prowadzi? Aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie, brak nam odzieży, jesteśmy policzkowani i skazani na tułaczkę i utrudzeni pracą rąk własnych. Błogosławimy, gdy nam złorzeczą, znosimy, gdy nas prześladują. Dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i od razu dla wszystkich aż do tej chwili. I teraz tu jest tak jakby ocena sytuacji. Przekonanie Koryntian o celu duchowej drogi zostaje przeciwstawione drodze pełnej trudu i wyrzeczeń, którą przechodzą apostołowie. Czemu ją przechodzą? Bo to jest nauka krzyża. I tutaj dopiero człowiek rzeczywiście dojdzie do celu. Oni się, tak jak powiedział święty Paweł, łudzą. Wydaje im się, że to już jest cel, bo jest pięknie i wspaniale. Ale tak naprawdę droga do celu prowadzi przez krzyż. I ten krzyż przyjmują duszpasterze, dając przykład tym Koryntianom, których prowadzą. I tutaj teraz zobaczmy, czym jest ten krzyż w Ewangelii świętego Mateusza. 10 rozdział. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. To są słowa Pana Jezusa, prawda? Czyli tak jakby apostołowie spełniają nakaz Pana Jezusa. Idą, stają się pośmiewiskiem dla świata, są pogardzani, odrzucani. I teraz z czym utożsamiamy najczęściej krzyż? Z chorobą. Jestem chory, ojejku, trzeba ten swój krzyż dźwigać. A popatrzmy tak jakby w tym kontekście tego zdania, że kto nie idzie za mną, nie niesie swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mi godzien. Co mówi wcześniej Jezus? 34 werset 10 rozdziału. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, synową z teściową. I będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Jeszcze wcześniej Paweł mówi o męstwie w ucisku, zapowiadając prześladowania. A więc takim pierwszym krzyżem, który przed nami poniósł oczywiście Pan Jezus, to jest odrzucenie. To jest wyśmianie, niezrozumienie i prześladowanie. Kiedy patrzymy na mękę krzyżową Pana Jezusa i na ten krzyż, który On niesie, ten krzyż naszych grzechów, to właśnie to widzimy. On jest prześladowany, odrzucony przez swoich, przez najbliższych i jest ukrzyżowany. I tu jest pierwszy, tak jakby ten kontekst krzyża. Krzyż to jest odrzucenie, niezrozumienie i prześladowanie. I święty Paweł mówi, że on jako apostoł, jako duszpasterz i duszpasterze właśnie ten krzyż niosą, nie odrzucają tego krzyża, czyli nie idą na łatwiznę, a zobaczcie, pięknie, mówimy, wspaniale, królestwo Boże jest, jedzcie, pijcie, odpoczywajcie, wszystko będzie dobrze. Nie, oni wybierają ten krzyż, mimo że to jest trudne, prawda? Mogliby być już nasyceni, sobie siedzieć i dojść do celu, tak jak Koryntianie myślą, a tymczasem oni idą tą trudną drogą, bo tylko tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, przez krzyż dochodzi się do zmartwychwstania. Ten krzyż jest czymś koniecznym, bo tak jakby przez to głupstwo krzyża został zbawiony świat. Tylko krzyż prowadzi do zbawienia, do zmartwychwstania i ostatecznie do nieba. I teraz święty Paweł już tak trochę tonuje, bo można powiedzieć tak po dzisiejszemu, nawrzucał tym Koryntianom i w 14 wersecie mówi tak. Nie piszę tego, żeby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje najdroższe dzieci. I tu jest cała relacja Pawła. Paweł uważa ich za swoje dzieci, bo on im przyniósł chrześcijaństwo. On ich ewangelizował. On był między nim, on założył tą wspólnotę. A więc pisze do nich jako dzieci, jak do dzieci. I tak jakby ta relacja daje mu możliwość karcenia ich, prawda? Jak ktoś jest obcy i spotka się z obcym, to porozmawiają sobie o pięknej pogodzie, o smacznej herbacie. Ale jak jest ojciec i syn i ojciec widzi, że syn coś złego robi, to zwraca mu uwagę i ma do tego prawo. To jest ta relacja Pawła z Koryntianami. Jeszcze chwilkę. Jesteśmy na 15 wersecie. Zobaczmy, co dalej, żeby tak chociaż to dokończyć. Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców. Ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. Proszę was przeto, bądźcie naśladowcami moimi. Czyli znowu tutaj to, o czym mówiłem, nie ma jedności bez powrotu do źródeł apostolskich. Paweł akcentuje to, że to on doprowadził ich do wiary, jest ich ojcem, stąd może od nich wymagać. I to proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób wymaga. Nie wymaga tylko mówiąc to, nie żąda, ale piękne zdanie, 16 werset. Proszę was przeto, bądźcie naśladowcami moimi. Tu jest cały sens i jakoś takie istota tego, co znaczy być duszpasterzem, co znaczy być ewangelizatorem. To znaczy dawać taki przykład, żeby inni mogli mnie naśladować. I to przemawia dużo więcej niż wszelkie słowa, niż cokolwiek innego. Dzisiaj wspominamy świętego Ignacego Antiocheńskiego i on pisze też do Koryntian piękny list, kiedy idzie na mękę, umarł w 107 roku, a więc to jest to pierwsze pokolenie chrześcijan po apostołach, można powiedzieć. To jest drugi po apostole Pawle przełożony gminy w Antiochii, dlatego święty Ignacy Antiocheński. I on mówi takie piękne zdanie, teraz ja jako to Boże ziarno, ta Boża pszenica, zostanę zmielony zębami dzikich zwierząt, żeby stać się smacznym chlebem Pana Boga. Takie piękne porównanie. I święty Ignacy daje swoim męczeństwem takie świadectwo, prosząc tych, do których pisze list, żeby za nim się nie wstawiali, bo chcą dać życie za Chrystusa, że nie tylko to chrześcijaństwo mimo jego i innych męczeństwa nie ginie, ale ono się pomnaża. To jest niesamowite. Dlatego ukuto takie powiedzenie, krew męczenników posiewem chrześcijan. Skoro ktoś widzi, że Chrystus jest większą wartością od życia człowieka, że człowiek jest w stanie życie poświęcić, żeby się nie zaprzeć Chrystusa, to zaczyna sobie zadawać pytania. I takiego człowieka można naśladować. To jest wiara, którą rzeczywiście można naśladować. I święty Paweł, kiedyś przyjdzie na niego też ten moment, że odda swoje życie za Chrystusa, nie wyrzeknie się go, ale już teraz mówi, bądźcie przeto moimi naśladowcami. W tym odkrywaniu krzyża Chrystusa, naśladujcie mnie. To jest wyzwanie, prawda? Wtedy, kiedy ktoś będzie naśladował swojego duszpasterza i będzie miał kogo naśladować, to rzeczywiście przechodząc przez ten krzyż, nie będą mu w głowie podziały, tylko będzie jednością, bo będzie po prostu rozumiał, że tu nie chodzi o pychę, o jakieś pokazanie się, ale o zmierzanie do Chrystusa Jezusa, który do nieba wszedł przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. I teraz 17 werset. Proszę zwrócić uwagę, że ton się trochę zmienił. To już jest bardzo osobisty ton. Paweł mówi w pierwszej osobie, konkretnie do Koryntian. Dlatego to posłałem do was Tymoteusza, który jest moim synem umiłowanym i wiernym w Panu, aby wam przypomniał drogi moje w Chrystusie i to, czego nauczam wszędzie, w każdym kościele. Skoro mają go naśladować, no to muszą wiedzieć, co mają naśladować, czego Paweł naucza, jak żyje i w jaki sposób posługuje. A więc Tymoteusz o tym im opowiada. Przechwalali się niektórzy, dumni z tego, że nie przybywam do was. Otóż właśnie przybędę wkrótce, jeśli taka będzie wola Pana, i będę zważał nie na słowa tych, co się unoszą pychą, ale na to, co mogą uczynić. Albowiem nie w słowie, lecz w mocy przejawia się Królestwo Boże. Cóż chcecie? Z rózgą mam do was przybyć, czy z miłością i z łagodnością ducha? A więc święty Paweł posłał Tymoteusza. Tymoteusz tak jakby przygotowuje jego własne przybycie. Niektórzy mówią, po co nam Paweł? On boi się tu przyjechać, pisze do nas listy, po co ma przyjeżdżać, nie chce tu przyjeżdżać, wstydzi się. A święty Paweł mówi, spokojnie, przybędę. Ale nie chcę do was przybywać z rózgą. Dlatego ten list, konkretnie napominający, żebyście przemyśleli pewne rzeczy, żebyście już do mojego przyjazdu pozmieniali coś, żebym ja jako wasz ojciec mógł do was przybyć z łagodnością ducha i z miłością. I to jest takie piękne zakończenie tej pierwszej części, tych pokazania dróg prowadzących do jedności, tego zwracania uwagi Koryntianom. I teraz w kolejnym, w piątym i szóstym, bo już zakończyliśmy czwarty rozdział, w piątym i szóstym rozdziale przejdziemy do tak jakby skutków braku jedności. Bo skutki te Paweł będzie omawiał w całym liście, żeby znowu Koryntianom naświetlić pewne rzeczy, tak żeby oni coś zaczęli robić z tym, żeby nie trwali w takim samozadowoleniu, że jest pięknie, wspaniale, jesteśmy rozwijającą się grupą, jesteśmy wspólnotą Kościoła i nic nam nie grozi. Święty Paweł piętnuje pewne rzeczy, które są skutkiem braku jedności i chce, żeby oni je zmienili, żeby mógł do nich spokojnie przyjechać i tak jakby no, odnieść się do nich z miłością. Także ten znowu patrzymy w tym kontekście przyjazdu świętego Pawła. I mamy trzy takie rzeczy w tym 5 i 6 rozdziale. Pierwszą taką rzeczą, to jest pierwszy werset 5 rozdziału, słyszy się powszechnie o rozpuście między wami i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. A więc rozpusta, nieczystość. Że ktoś żyje z żoną swojego ojca, czyli ze swoją macochą. Oczywiście tu chodzi nie o swoją matkę rodzoną, tylko ze swoją macochą. To było potępione zarówno przez rzymskich etyków i przez prawo pogańskie. No, a skoro jesteśmy chrześcijanami, to tym bardziej, prawda? To jest to założenie, że od chrześcijanina jeszcze więcej się wymaga niż od człowieka, no powiedzmy, żyjącego bez Pana Boga, który nie odkrył jeszcze Boga. A więc to jest to. To jest pierwszy skutek braku jedności. Rozpusta, na którą nikt nie reaguje, jak dalej zobaczymy. Drugim takim skutkiem, gdybyśmy to chcieli oznaczyć, to możemy sobie zrobić to, ta rozpusta, to jest A, powiedzmy. I drugim takim B, to jest to, że chrześcijanie, to jest w szóstym rozdziale, pierwszy werset, czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych zamiast u świętych? Święty Paweł piętnuje to, że chrześcijanie, kiedy się pokłócą ze sobą, zamiast u świętych, czyli u chrześcijan, szukają sprawiedliwości u niesprawiedliwych, czyli że idą do sądów pogańskich. Niesprawiedliwych nie dlatego, żeby ci sędziowie mieli niesprawiedliwe wyroki wydawać, ale oni nie przyjmując Chrystusa nie zostali usprawiedliwieni, bo usprawiedliwienie przychodzi przez wiarę. A więc Paweł piętnuje to, że chrześcijanie ze swoimi problemami zamiast je rozwiązać między sobą z miłością, oni idą do sądów pogańskich. To jest druga B. I w trzeciej części tak jakby wraca święty Paweł do tego tematu nieczystości i rozpusty i mówi święty Paweł, gdzie tu mam trzecią część, już nie wziąłem trzeciej kartki tego tekstu, w każdym razie mówi święty Paweł o nieczystości, znowu, że zdarza się, że niektórzy z was promują prostytucję sakralną. Mówiliśmy sobie, że Korynt to świątynia Afrodyty, 1000 prostytutek sakralnych, jak była jakaś uroczystość, to generalnie ta uroczystość polegała na tym, że z tej prostytucji się korzystało. I to jest ta trzecia rzecz, którą Paweł piętnuje. Tak jakby B prim, znowu tutaj mamy rozpusta, mamy sądy i trzecia rzecz, nieczystość w formie tej prostytucji sakralnej. A przecież my jako chrześcijanie jesteśmy świątynią Boga. Duch Święty w nas mieszka i zobaczymy, do czego to prowadzi. Także to jest 5 i 6 rozdział, o którym sobie powiemy następnym razem.